Gość dnia Radia Gdańsk.
Gość dnia Radia Gdańsk ze studia Polskiego Radia w Warszawie. Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry, witam.
Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka na prezydenta Platformy Obywatelskiej, dziękowała bojówce KOT za wulgarne okrzyki wobec prezydenta Andrzeja Dudy podczas setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. Dlaczego do tej pory nie odcięła się od tych brutalnych ekscesów?
Myślę, że to wynika z logiki kultury wewnętrznej, politycznej Platformy Obywatelskiej. Tam po prostu istnieje oczekiwanie na tego typu zachowania. Od ponad czterech lat już obserwujemy właśnie taką sytuację, że
dzień dobry, Warszawa.
Emocje wyłącznie antypisowskie, nie proponuje się niczego pozytywnego Polakom, tylko wzbudza się właśnie takie emocje i od liderów Platformy Obywatelskiej pewna część elektoratu tego ugrupowania też dokładnie takich zachowań oczekuje. No była to szczególnie przykra sytuacja, bo ja jestem pełnomocnikiem rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Myśmy do tego święta się z panem prezydentem i z innymi organami władzy państwowej intensywnie przygotowywali w porozumieniu z samorządami lokalnymi od wielu miesięcy. Wiadomo, czym jest dla nas, dla Kaszubów, dla Pomorzan data 10 lutego. To jest dla nas tak ważne święto jak 11 listopada dla wszystkich Polaków. I chcieliśmy to godnie uczcić, tę setną rocznicę zaślubin Polski z morzem i powrotu Polski na Pomorze po 148 latach nieistnienia w granicach państwa polskiego. To jest o jedno pokolenie dłużej niż na ogół. Mówimy, że 123 lata trwały zabory. Tutaj to trwało o jedno pokolenie dłużej. I to zostało to zakłócone przez nienawistników, którzy nawet w momencie, kiedy prezydent Duda wspominał ofiarę Pomorzan, Kaszubów, patriotów polskich w Szczudchowie, w Piaśnicy, to nawet wtedy wznosili te wulgarne okrzyki, w ogóle nie potrafili tego uszanować. Tego, że to nie jest wiec wyborczy. To nie był wiec wyborczy. To było państwowe święto przypominające bardzo ważną dla nas na Pomorzu rocznicę.
Ale pani Małgorzata Kidawa-Błońska jest również wicemarszałkiem Sejmu. Czy wcześniej właśnie w katedrze przekazywała na przykład znak pokoju prezydentowi Dudzie, później właśnie była uradowana z tych wulgarnych okrzyków. Czy wicemarszałek Sejmu powinien się tak zachować? Bo posłowie, wiemy, że posłowie robią też różne rzeczy nie do końca właściwe. Mieliśmy nad wczoraj tego taki przykład, chociaż jest dosyć problematyczny. Ale czy wicemarszałek Sejmu powinien legalizować takie działania?
Chyba nikt nie powinien, wicemarszałek Sejmu, czy znany senator Platformy Obywatelskiej, który w tymże kościele też za mną siedział i też sobie znak pokoju wymieniliśmy, potem też pobiegł tym nienawistnikom podziękować za ich zachowania. Tak nie powinno być. Myślę, że pani Kidawa-Błońska popełniła poważny błąd, bo naprawdę wszystkie media by to odnotowały, wszystkie media by to pokazały i zostałoby to dobrze odebrane, gdyby ona po prostu do tego nabrzeża portowego podeszła, wszystkie kamery by to chwyciły i jakimś gestem uciszyła tych ludzi. Oni by ją prawdopodobnie posłuchali. Uciszyła, wskazując na to, że to nie jest właściwe miejsce i to nie jest właściwy czas do eksponowania tego typu emocji. I naprawdę byłoby wtedy ciekawiej. Widzielibyśmy, że w polskiej elicie państwowej, niezależnie od podziałów politycznych, tego typu rocznice się szanuje. No nie zdobyła się niestety na taki gest, a jeszcze po tym wszystkim, mimo że słyszeliśmy, co ci ludzie wykrzykują, co mają napisane na banerach w takie święto, z innymi politykami Platformy podeszła i im za tą aktywność dziękowała.
No tam był Marek, między innymi Marek Rutka, poseł Lewicy, senator Platformy Obywatelskiej, Sławomir Rybicki, poseł Barbara Nowacka. Tam widać uradowane twarze parlamentarzystów. Ale ja mam takie pytanie, jak pan jako Kaszuba poczuł się, kiedy zaczęto w sieci, między innymi na Twitterze, pisać, że to jest, że te gwizdy to wszystko robili i wyzwiska to padały ze strony właśnie mieszkańców Pucka?
No to nie jest prawda, to jest zweryfikowane. Na szczęście istnieje internet, możliwość porównywania postaci, które występują w różnych miejscach publicznych i widać było, że to są ludzie, którzy przyjechali z Warszawy, niestety też z Gdańska, ale wśród tej grupy takiej hałaśliwej raczej mieszkańców Nordy, północy Kaszub, Pucka, potem również Wejherowa, bo ta grupa się przerzuciła do Wejherowa również na spotkanie z panem prezydentem i też próbowała tam to spotkanie zakłócać, że mieszkańców lokalnych tam raczej nie było. A mieszkańcy lokalni, widziałem to na własne oczy, bo byłem w pobliżu, byłem obok pana prezydenta, bardzo się cieszyli z obecności pana prezydenta, z tego, że on w tym dniu, szczególnie dla nas ważnym, uhonorował swoją obecnością głowy państwa. To wielkie dla nas święta.
Filmy, informacje z wydarzeń w Pucku publikowali między innymi właśnie ci lotni bojówkarze Kotek, są nazywani przez między innymi internautów. I jeszcze właśnie jedno pytanie, żeby zakończyć ten temat. Czy myśli pan, że pani Kidawa-Błońska i posłowie, i senatorowie, którzy byli i dziękowali tym bojówkarzom, oni zdobędą się na jakąś refleksję?
Liczę na to. No, trochę czasu niestety już minęło, bo na takie rzeczy trzeba robić natychmiast. Nie zrobiono tego, ale ciągle, może trochę naiwnie, ale na to liczę. Z drugiej strony jednak widzę, że no, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, takie są wymogi kultury wewnętrznej, politycznej, wewnątrz Platformy Obywatelskiej. Tak oni sobie wyobrażają własny elektorat. Być może jakaś część elektoratu też takich zachowań oczekuje od własnych liderów. Czyli krótko mówiąc, wielka niechęć do Prawa i Sprawiedliwości jako całości, do wszystkich polityków dobrej zmiany i wzbudzanie emocji wynikającej z tej niechęci, a nie żadne merytoryczne debaty, merytoryczna dyskusja, spokojna rywalizacja na programy. To ich w ogóle nie interesuje.
Właśnie, czy takie eskalowanie emocji do skrajnych granic będzie taktyką sztabu Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, wicemarszałek Sejmu w tej kampanii prezydenckiej?
Obawiam się, że tak, bo to obserwujemy już od ponad 4 lat, że dokładnie tak jest. Kolejne klęski wyborcze niczego ich nie nauczyły. Wygraliśmy 6 wybory z rzędu, a oni przegrali 6 wybory z rzędu, a mimo to nie weryfikują tej taktyki. W dodatku wiadomo, że kandydatów jest dużo do urzędu prezydenta i chcą również konsolidować na emocjach antypisowskich inne elektoraty. Więc będą się raczej tej taktyki trzymać. Ubolewam nad tym, bo to bardzo psuje. No takie też samopoczucie Polaków. Myślę, że powinni Polacy oczekiwać od polityków, mają prawo oczekiwać od polityków spokojniejszego namysłu nad tym, co dalej z Polską, jaką politykę prowadzić, jakie zadania powinna głowa państwa wypełniać, a nie dezawuować, nie hejtować, nie wzbudzać nienawistnych emocji.
A jaką strategię będzie miał urzędujący prezydent Andrzej Duda? W sobotę odbędzie się konwencja. Słyszymy zapowiedzi, że główne filary tego programu to będzie rodzina, praca, bezpieczeństwo, ale opozycja chyba właśnie będzie szła w inną stronę. Co przeważa? Czy to, co będzie proponował prezydent Duda, czy to, o czym będzie chciała rozmawiać opozycja?
No my będziemy robić swoje. Prezydent Andrzej Duda jest prezydentem, który udowodnił, że z obietnic wyborczych można się wywiązywać. To, co obiecywał prawie już 5 lat temu w kampanii wyborczej, jest w czasie jego kadencji realizowane. Pozycja polskiej rodziny się bardzo silnie umocniła. Biedę żeśmy w dużej mierze wyeliminowali. To jest wspólna nasza praca i rządu, i prezydenta. Bezrobocie jest najniższe w historii 30-lecia, bo odwołuje się do tych haseł, które pan wymienił. Rodzina, praca, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest rzeczywiście zapewnione. Nawet wczoraj w czasie debaty nad wotum nieufności wobec Mariusza Kamińskiego te dane przypominaliśmy, że 98% Polaków na pytanie zadawane od dziesiątków lat, czy czujesz się bezpiecznie żyjąc w pobliżu, we własnej okolicy, we własnej wsi, na własnej ulicy w mieście i tak dalej, 98% Polaków odpowiada: tak, czuję się bezpiecznie. To jest najwyższy wskaźnik w Europie. Nie ma nigdzie takiego poczucia bezpieczeństwa jak w Polsce. To jest też efekt działania władzy. Ale to również to bezpieczeństwo zewnętrzne, międzynarodowe. Tutaj Andrzej Duda ma niesłychane zasługi, niebywałe zasługi, jeśli chodzi o umacnianie obecności na przykład wojsk natowskich, wojsk amerykańskich w Polsce, co walnie przyczynia się do umocnienia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski w niespokojnym świecie, w regionie, w którym funkcjonujemy, gdzie za granicą mamy neoimperialne państwo, które wszczyna wojny. po prostu wszczyna wojnę, co jakiś czas napada na jakieś państwo. I tutaj też wyciągamy z tego wnioski. Pan prezydent Andrzej Duda znakomicie i relacje międzynarodowe, i relacje bilateralne, i relacje również osobiste, personalne z ważnymi politykami światowymi buduje, żeby to umacniać. Czwarte hasło, którego pan nie wymienił, to jest dialog. My mimo wszystko uparcie i pan prezydent Andrzej Duda też to udowodnił w czasie tej mijającej kadencji, że nawet jeśli jesteśmy bardzo mocno podzieleni, nawet jeżeli spotykamy się z brakiem zrozumienia dla naszej polityki wśród naszych oponentów politycznych, Andrzej Duda jest nastawiony na dialog. Chce się spotykać, zaprasza, jeżeli jest prośba o spotkanie, spotyka się i chce dialogować z każdą grupą społeczną, z każdą grupą polityczną również. Znakomicie, jeśli chodzi o spotkania z Polakami, to znakomicie to też pokazał, odwiedził każdy powiat w Polsce, to jest ponad 300 powiatów, był wszędzie, lubi się spotykać z ludźmi, to zresztą widać, że po prostu lubi tę część swojej aktywności i ludzie to też zauważają.
Dzisiaj wchodzą w życie tak zwane ustawy sądowe dyscyplinujące sędziów. To jeden z zapisów. Zdyscyplinują część sędziów, którzy uznają się za nadzwyczajną kastę?
Przede wszystkim te ustawy, które dzisiaj wchodzą w życie, przypominają, kto decyduje o tym, kto jest sędzią w Polsce. Decyduje o tym prezydent Rzeczpospolitej i nikt nie ma prawa kwestionować tego, że ktoś jest sędzią albo że jest sędzią i ma prawo wykonywać swoje sędziowskie obowiązki. Bo niestety pojawiło się to zjawisko, że jakaś część sędziów zaczęła kwestionować fakt istnienia innych sędziów. To trzeba było zatrzymać i ta ustawa to porządkuje, ale również porządkuje sprawę wyboru już niedługo pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ponieważ tutaj też dochodziły sygnały, że będzie jakaś próba obstrukcji, zablokowania takiej możliwości. Dzięki tej ustawie, która dzisiaj weszła w życie, nie będzie takiej możliwości. Wraz z wygaśnięciem, normalnym, spokojnym wygaśnięciem kadencji pani pierwszej prezes Gersdorf, będzie można wybrać jej następcę.
Rząd w piśmie przysłanym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje, że wniosek Komisji Europejskiej o tak zwane zabezpieczenie, czyli zawieszenie jednej z izb konstytucyjnego organu RP, jakim jest Sąd Najwyższy, twierdzi, że to są właśnie niedopuszczalne środki. Pan sądzi, że Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podejmie jakieś działania w czasie kampanii wyborczej, które będą ingerowały w obszar polskiego wymiaru sprawiedliwości?
Takie działania już są podejmowane i widać wyraźnie, że z podpowiedzi totalnej opozycji, która bez przerwy jeździ i opowiada bajki o tym, że rzekomo w Polsce jest jakaś praworządność łamana, na ogólnych hasłach jakichś bazując, wzbudza te emocje, czy wzbudza te działania. I niestety ze względu na sympatyzowanie większości elit politycznych lewicowo-liberalnych Zachodu z obecną polską opozycją, tego typu działania są wszczynane, ale my spokojnie tłumaczymy i również w tym liście, o którym pan wspomniał, wyjaśniamy, że Unia Europejska i instytucje nie posiadają żadnych kompetencji do ingerowania w kwestie związane z ustrojem poszczególnych państw członkowskich, z kompetencjami ich organów konstytucyjnych, z wewnętrzną organizacją tych organów i to jest wykraczanie poza uprawnienia, które Komisja Europejska ma i mam nadzieję, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej te nasze argumenty przyjmie. Zachęcamy również, jeżeli jest kwestionowana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, to zresztą dosyć dziwaczne, dlaczego są takie emocje wokół tej izby. Wydaje się to oczywiste, że powinna być taka izba, która różne niegodziwości w środowisku sędziowskim stara się oceniać i wyciągać wnioski. Dlaczego się z tym walczy? Że walczy się o to, żeby była kompletna bezkarność tej grupy zawodowej, jaką są sędziowie. Zachęcamy Trybunał Sprawiedliwości, żeby wezwał na świadków sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, żeby posłuchał, czym ta izba się zajmuje. zajmuje, jakie sprawy podejmuje. Może wtedy by Trybunał się dowiedział, ile rzeczy jest do uporządkowania w środowisku sędziowskim.
Ostatnie pytanie, panie ministrze. Senat, gdzie większość ma Platforma Obywatelska, PSL i Lewica, usiłował zablokować wypłaty 13 emerytury. Wczoraj w Sejmie głosami posłów PiS odrzucono poprawki i w kwietniu i w następnych latach emeryci otrzymają tak zwane trzynastki. Dlaczego opozycja próbowała uniemożliwić wypłatę dodatkowych pieniędzy emerytom i rencistom?
Bo próbuje przeszkadzać w każdej sprawie dobrej, którą podejmujemy. To jest też sygnał pokazujący społeczeństwu i warto na to zwrócić uwagę, że oni się zaklinają, mówią nic, co dane nie będzie zabrane, jeśli by doszli do władzy. Otóż doszli do władzy w Senacie z niewielką większością i już chcieli zabrać. Więc wyciągajcie, drodzy obywatele, wnioski i spójrzcie, co by było, gdyby ta dzisiejsza opozycja doszła do władzy. Wszystko zabiorą, wbrew temu hasłu, które formalnie głoszą, że nic co dane nie będzie odebrane.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Gość dnia, Radia Gdańsk.